Teraz, co Biblia mówi o Marii? Otóż w Starym Testamencie są trzy wzmianki, które można odnieść do Marii. Jest to sytuacja w ogrodzie Eden, gdzie Pan mówi do Ewy, że z potomstwa niewiasty, czy z jej potomstwa będzie ktoś, kto zniszczy głowę szatanowi. W księdze Izajasza napisane jest to, że panna pocznie i porodzi syna, czy dziewica pocznie i porodzi syna. A w Michałaszu napisane jest o tym, że Mesjasz się urodzi w Betlejem i gdy się czas wypełni, tak to, która ma porodzić, tego porodzi. A więc taki bardzo ogólny sposób. Trzy wzmianki, ale zauważcie, wszystkie te trzy wzmianki są w kontekście Mesjasza. Dlaczego? Jezus jest centrum historii, nikt inny. Maria była osobą, która pozwoliła, czy dała szansę jemu się urodzić na ziemi, natomiast celem historii, centrum całego przymierza Nowego i Starego Testamentu jest Mesjasz, jest Chrystus. A co w Nowym Testamencie? Po pierwsze, biorąc ilościowo teksty dotyczące Jezusa i innych rzeczy, a teksty dotyczące Marii, jest ich bardzo niewiele, tych wzmianek to jest kilkadziesiąt wierszy. I teraz czego one dotyczą? Otóż tekstów, na których moglibyśmy oprzeć jakieś sprawy dogmatyczne, czy jakieś tam prawdy wiary, jest bardzo mało. Otóż jedna trzecia jednego dogmatu, ale zaraz o tym powiemy. I kolejna rzecz, wszystkie fragmenty dotyczące Marii w Nowym Testamencie są związane ściśle ze sobą Chrystusa. A więc Jezus jest centrum, a nie żaden człowiek. A więc co ewangeliści mówią o Marii? Czy kiedy ją wspominają? Zwiastowanie narodzin Bożego Syna, później odwiedziny u krewnej Elżbiety, narodziny Jezusa, pokłon mędrców, sytuacja w świątyni z dzieciństwa Pana Jezusa, następnie wesele w Kanie Galilejskiej, próba powstrzymania Jezusa podczas jego misji przez matkę i braci, wzgardzenie w Nazarecie, tam również Maria wspomniana, ukrzyżowanie, pusty grób i to wszystko, jeżeli chodzi o Ewangelię. Poza Ewangeliami, Dzieje Apostolskie mówią o tym, że Maria była w tym miejscu, gdzie potem było wylanie Ducha Świętego. I List do Galacjan wspomina nam, że gdy się czas wypełnił, Bóg dał swego syna, to się narodził z niewiasty. I to jest wszystko na temat osoby Marii w Nowym Testamencie. Bardzo niewiele. Nikt na ten temat więcej już nic nie pisze. Oczywiście jeszcze jest taka historia z Księgi Objawienia, gdzie tam jest taka niewiasta obliczona w słońce i tak dalej, tam to się mówi, to jest właśnie Maria, ale sami egzegeci katolicy ten pomysł odrzucają i to ktoś to wymyślił dopiero w XII wieku po Chrystusie, a więc nawet tego nie będziemy rozpatrywać, bo to nie ma nic wspólnego, ta postać z Marią. Teraz kolejna rzecz, pokazująca nam relację, jaka była między Jezusem a jego matką. To są ciekawe rzeczy. Po pierwsze, nie znajdziecie w Nowym Testamencie nigdzie, kiedy Jezus publicznie miałby mówić do Marii matko, czy moja matko. On mówił zawsze niewiasto. Nam to tłumaczyli w seminarium, jeszcze pamiętam kiedyś, że to niewiasto to znaczyło taka supermatko. Niewiasto, czyli tak, taka najczcigodniejsza matko, tylko że niewiasto. Nawet na krzyżu, ciekawa rzecz, powiedział do swojej matki niewiasto. Co więcej, Jezus również nigdy publicznie nie podkreślał jej roli ani wyjątkowości. Pamiętacie ten okrzyk tej pani? Błogosławione łono, które cię nosiło, piersi trzęsałeś. Co powiedział Pan Jezus? Okej, ale są ci błogosławieni, którzy co? Słuchają Bożego Słowa. A więc Jezus specjalnie nie wywyższał jej roli. Nie wiem, pewnie może wiedział, co się będzie działo później. Jakie są powody? Ach, tutaj kiepsko widać. Po pierwsze, Pan Jezus oczekiwał wiary wobec siebie jako Mesjasza, jako Syna Bożego. I to obejmowało każdego człowieka, łącznie z jego matką. Na naszych rysunkach w Polsce mamy sytuację odwrotną. Wielką postać kobiety i malutki Pan Jezus. I ten jeszcze Pan, malutki Pan Jezus tak robi, takie coś. Pokazuje na mamę. A co pisze Ewangelia? Co powiedział Maria do tych ludzi z tymi stągwiami? Działa jego, słuchajcie. To powinno być na odwrót. Wielki Pan Jezus, Maria i pokazuje tak. To było okej. Okay. A tam jest malutki Pan Jezusek, taki, co tam, taki dzidziuś. I on tam, mama wszystko może. A więc zobaczmy, Jezus oczekiwał wiary w siebie jako Pana i Stworzyciela, jako Boga. Pamiętacie Jego braci niewierzących? Jan Pi napisał, bo nawet bracia Jego w Niego nie wierzyli. Ale po śmierci komu się ukazał? Jednemu z pierwszych, Jakubowi, swojemu bratu. Po co? Żeby brat w końcu zajarzył, że miał przywilej być bratem Syna Bożego. I potem jak Jakub napisał w swoim liście? Jakub, niewolnik Jezusa Chrystusa. I podobnie drugi brat, Juda, niewolnik Jezusa Chrystusa. Nie brat. Niewolnik. Kolejna rzecz. To, że Jezus się urodził w ziemskiej rodzinie, wcale automatycznie go nie wkładało w te różne zależności. Jakbyście się poczuli, mamy, gdyby wasz syn 12-letni był z wami gdzieś na jakiejś tam wyjeździe, konferencji, zgubił wam się na 3 dni, wy przyjeżdżacie, jak tam mogłeś się zgubić, co ty tego? On mówi, kochani, musiałem być w sprawach ojca mego. 12 lat chłopczyk. Ja wiem, że, wiecie, to co ja często przeżywam, to to, że my jesteśmy tak oczytani z Biblią i tak to na nas wszystko takie, przepraszam, oklepane, że nieraz nie wyłapujemy takich niuansów. I nawet to się takie wydaje oczywiste. No i Piotr wyszedł z łodzi, chodził sobie po wodzie, już i tam, tak. Wiecie, ja byłem na Jeziorze Galilejskim. Po tej łodzi, płynęliśmy po tym jeziorze. I tam kilka osób wiedziało, że jestem pastorem, no i tam, no to co, może pastor się przejdzie po tej wodzie. A przewodnik mówi, no tutaj jest 60 metrów głębokości. Aha, ja nie umiem pływać, za Chiny nie wejdę. I myślę, co mam teraz powiedzieć? Powiem, że nie, no to pastor nie ma wiary. Ja powiedziałem tak, słuchajcie, Piotr usłyszał wezwanie, przyjdź do mnie. Ja go nie usłyszałem, to ja nie wychodzę. I kolejna rzecz, kiedy Jezus zmartwychwstał, wszystko się jakby odwróciło. Pamiętacie, na początku misji Pana Jezusa, chciano go powstrzymać. I matka jego, i jego bracia. Uważali, że on zwariował. Że odszedł od zmysłów. Kiedy zmartwychwstał, wszystko się odwróciło. Nagle Jezus jest tym, za kogo się podawał. Jest Synem Bożym. Zmartwychwstał. I wtedy dopiero do nich doszło, że mieli tą okazję być rodziną dla Syna Bożego. Wspaniały przywilej.